Czcigodny księże, szanowne panie, szanowni panowie. Misją Kościoła jest prowadzenie ludzi do zbawienia. A ponieważ z Panem Bogiem w niebie nie może przebywać nikt, kto nie stanie się święty, to misją Kościoła jest prowadzenie ludzi do świętości. Natomiast szczególną misją świeckich w ramach Kościoła i to stwierdzoną przez Sobór w Konstytucji Soboru Watykańskiego II, Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, jest szukać Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Ten sam Sobór w dekrecie o apostolstwie świeckich formułuje, że zadaniem świeckich jest przepajanie i doskonalenie duchem ewangelicznym porządku spraw doczesnych. I teraz z perspektywy doświadczenia członków Kościoła, którzy jednocześnie uczestniczą w życiu publicznym ojczyzny, zestawmy dwie rzeczywistości, które bardzo rzadko bywają zestawiane w refleksji także Polaków i polskich katolików, mianowicie świętość i politykę. Niektóre osoby, do których dotarłem z takim pomysłem, to się wręcz brzachnęły. No, o co to chodzi? Tak? Rozważmy, czy polityka może być drogą do świętości, a jeżeli tak, to czyją drogą do świętości? W tym celu najpierw rozważmy o świętości Boga, która, choć jest przyczyną możliwej i pożądanej świętości człowieka, musi być omawiana osobno, ponieważ świętość człowieka przekracza w sposób całkowicie nieskończony. To było doświadczenie moje przygotowywania się kiedyś do wykładu na ten temat w jednej z podwarszawskich parafii, gdzie chciałem kilkoma zdaniami jakby powiedzieć, zdefiniować świętość i przejść do politycznej istoty wykładu. Im dłużej się zastanawiałem nad tą sprawą, tym zwłaszcza ta część o świętości Boga rosła i rosła, a ja mam w tej chwili świadomość, że to, co powiem, to jest tylko sygnał. To nie jest, to nawet nie jest próba wyczerpania tematu. Dopiero potem możemy mówić o świętości człowieka i co to znaczy, a dopiero potem możemy mówić o jednym z przedmiotów ludzkiego działania, jakim jest polityka, określając ten przedmiot i rozważając. Czym zatem jest świętość Boga? Otóż tylko Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest święty z samej swojej boskiej natury, ze swojej boskiej istoty. Jest duchem nieskończenie doskonałym, czyli nie ma w nim żadnej niedoskonałości, żadnego braku. Święty Jan Ewangelista powie o Bogu, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. I tylko Bóg, samej swojej istoty godny jest uwielbienia, czyli właśnie święty. Bo z istoty swojej godny jest uwielbienia, najwyższe, doskonałe, nieskalane, nieskończone dobro. Ja posługuję się słowami, które tak jakby zakreślają możliwość języka naszego ludzkiego, ale to, czym jest świętość Boga w jego istocie, to przekracza zdolność naszego wyrażenia w języku. Tajemnicę swojej natury Pan Bóg objawił Mojżeszowi, kiedy przemawiał do niego z gorącego krzewu i powiedział o sobie: jestem, który jestem, i dodał: tak powiesz synom Izraela, jestem, posłał mnie do was. Filozofowie i teologowie, rozważając tę tajemnicę, mówią w języku swoich nauk, właściwym swoim naukom, że Bóg jest czystym aktem. Każde zatem duchowe dobro, które jesteśmy w stanie zauważyć, odkryć, odkrywamy też w Bogu i jest to dobro należące do Jego istoty, doskonałe, bez reszty czynne, działające i sprawcze. Mówimy zatem, że Bóg prawdziwy jest Bogiem żywym, dawcą życia, a w istocie jest życiem samym. Bóg nie tylko jest mocny, Bóg jest mocą. Bóg nie tylko jest mądry, Bóg jest mądrością i prawdą i pięknem. Bóg nie tylko jest sprawiedliwy, On jest sprawiedliwością. Bóg jest tajemniczą, niewysłowioną, choć objawiającą się swoim stworzeniom miłością trzech osób boskich, której głębiny zna tylko On sam. I ta miłość w Bogu, miłość Boga jest istotnym źródłem i ostatecznym celem wszelkiej miłości obecnej wśród stworzeń. Zjawisko miłości wśród stworzeń inne niż pochodzące od Boga i ku Bogu kierujące nie występuje. Bóg jest miłością miłosierną. Stwarza byty, darząc je istnieniem. Pośród nich niektóre darzy życiem. Wszystko, co żyje, życzliwie nasyca. Słabych, zagubionych prowadzi. Zagrożonych ocala. Świętość Boga jest nade wszystko absolutną doskonałością miłości, która z istoty swej godna jest najwyższego umiłowania. Nie ma nic bardziej godnego miłości niż miłość, którą jest Bóg. I nic nie może być postawione na równi z Bogiem, bowiem nikt oprócz Boga nie jest z istoty swej święty. Nikt z istoty nie jest godzien uwielbienia. Bóg słowami księgi Izajasza mówi: ja jestem Pan i nie ma innego poza mną, nie ma Boga. Raz jeszcze powiem, to wyrażenie świętości Boga sprawia nam ogromną trudność, bo nie ma w języku ludzkim adekwatnych pojęć, które mogłyby tę świętość wyrazić. Mówimy na przykład najświętszy Bóg, chcąc przez to powiedzieć, że nic nie jest bardziej święty od Boga i nikt nie jest bardziej święty, ale mamy przecież gdzieś w podświadomości to, czy w świadomości, że Bóg tak nieskończenie przerasta wszystko inne, co jest, że świętość czegokolwiek czy kogokolwiek innego jest tylko dalekim refleksem, odbiciem świętości Bożej. Kiedy mówimy o tajemnicy Boga, o głębinach tych tajemnicy, o tajemnicy Trójcy Świętej, o Ojcu, o Synu, o Duchu Świętym, to mówimy o Bogu trzykroć świętym, dzięki wierze dotykając rzeczywistości, której pełne pojmowanie przekracza nasze możliwości. My dzięki wierze wiemy, że tak jest, ale ja jeszcze nie spotkałem wśród żywych takiego, który by powiedział, że to pojmuje do końca. Wyżej mogą sięgnąć tylko języki mieszkańców nieba. Owe języki aniołów, o których święty Paweł wspominał w hymnie o miłości. Gdybym mówił językami ludzi, aniołów z nieba, z tajemniczej rzeczywistości bytów niewidzialnych, za pośrednictwem księgi Izajasza i Apokalipsy świętego Jana, dochodzi do nas jeszcze nieustające, zbiorowe świadectwo prawdy duchów czystych o Bogu. Brzmi: święty, święty, święty Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia Jego chwały. Kościół to świadectwo powtarza za świętymi aniołami. A są przecież głębiny tajemnic Bożych, dla nas całkowicie zakrytych, całkowicie niepojmowalnych i całkowicie niewyrażalnych. No i teraz my stajemy w obliczu tej świętości. W jaki sposób można wyrazić swoje uwielbienie? Otóż najpełniej Wyrażamy to uwielbienie, kiedy z miłością i oddaniem wypełniamy najświętszą wolę Bożą, czyli okazujemy Bogu posłuszeństwo we wszystkim. Najpierw w miłowaniu, we wszystkim, czego Bóg chce. I nadto, kiedy czcimy wszystko to, co Bóg uświęcił. Kiedy zajmujemy taką postawę bojaźni Bożej przed jakimkolwiek, choćby nawet najmniejszym, obrażeniem Boga. Jeżeli nam się to nie udaje, to wtedy idziemy właśnie do sakramentu spowiedzi, żeby się nawrócić, żeby już po raz po pierwsze z grzechu się oczyścić, a po drugie, żeby już nigdy więcej tego samego grzechu nie popełnić, żeby nie oddalać się od Boga. Co zatem jeszcze oprócz Boga możemy nazwać właśnie na zasadzie takiego refleksu, odbicia świętości Bożej świętym? Życie ludzkie jest święte, bo od Boga jest dane i do Boga nas prowadzi. Ofiarna miłość jest święta, bo ona nas do Pana Boga upodobnia. Kościół jest święty, ponieważ jest mistycznym ciałem Chrystusa, czyli łączy nas duchowo z Bogiem. Sakramenty są święte, ponieważ są ustanowionymi przez Pana Jezusa widzialnymi znakami, dzięki którymi otrzymujemy łaskę Bożą. Spośród wszystkich sakramentów ten jeden nazywamy najświętszym i przenajświętszym. Proszę zobaczyć, znów ta próba wejścia na szczyt możliwości ludzkiego języka. Otaczamy najwyższym dostępnym nam uwielbieniem i miłością ten sakrament, który jest rzeczywistą, prawdziwą, substancjalną obecnością wcielonego Słowa, ukrytego pod postaciami eucharystycznymi chleba i wina. I podobnie najświętszą i przenajświętszą nazywamy tę ofiarę, którą Syn złożył Ojcu na krzyżu, na odkupienie naszych grzechów i która jest uobecniona w każdej mszy świętej. I jednocześnie żywimy przekonanie, że żadne nasze ludzkie słowo nie jest w stanie oddać wielkości tej tajemnicy, która jest samym centrum dziejów i samym centrum nieba jednocześnie. To dlatego coś, co się stało w ludzkim rozumieniu czasu 2000 lat temu, może być uobecnione na ołtarzu przez Chrystusa, który działa rękami kapłana, ponieważ ta ofiara, która w ludzkim rozumieniu stała się 2000 lat temu, w niebie jest. Niebo ogarnia czas. Bóg ogarnia wszystkie stworzenia. Czas został dany stworzeniom. Więc Bóg ogarnia nieskończony, Bóg ogarnia także czas. Czym w związku z tym jest świętość człowieka na tym tle? Otóż człowiek może być święty, czyli godny czci, o Bogu mówimy, że jest godny uwielbienia. Świętość człowieka jest zawsze niższa. Kościół wyraża ją słowami godny czci. Człowiek może być godny czci, czyli święty, jedynie z powodu podobieństwa do Boga i powołania do życia z Bogiem. Innych racji naszej świętości być nie może. I przypomnijmy sobie znowu za świętym Janem Ewangelistą, że to właśnie dzięki podobieństwu do Boga zbawieni będą oglądać Go takim, jakim jest. Ujrzymy Go takim, jakim jest, bo będziemy do Niego podobni. I rozważmy, że oto święty Bóg powołał od samego początku każdego z nas, każdego człowieka do świętości. Stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a myśmy jednak upadli w grzech. Dźwigamy dziedzictwo grzechu pierworodnego, grzechów osobistych, skalaliśmy obraz Boga w nas, nadużyliśmy danej nam wolności, z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny, Świętej Bożej Rodzicielki, która ze względu na przewidziane zasługi jej Syna została ocalona od dziedzictwa grzechu pierworodnego, to jest tajemnica niepokalanego poczęcia, i która w swoim życiu nie popełniła żadnego grzechu osobistego, wszyscy upadliśmy. Czyli wszyscy utraciliśmy świętość. Maryja, która wprawdzie w porządku natury jest jakby mniejsza od duchów czystych, od aniołów, w porządku łaski została przez Boga tak wyposażona, że stoi nawet ponad najpotężniejszymi aniołami. dlatego nazywamy ją najświętszą wśród wszystkich stworzeń Bożych. Tajemnicę i wyraża Magnificat. Jej dusza uwielbia Pana, raduje się jej duch w Bogu, Zbawicielu, wejrzał na jej uniżenie i Bóg, proszę zobaczyć, nie ona, to Bóg jej uczynił wielkie rzeczy i to powoduje nasz zachwyt. Jak to się jednak dzieje, że pomimo upadku w grzech, do przebywania z Bogiem w niebie, czyli do świętości, nadal powołany jest każdy z nas? Jak to się dzieje, że nadal jesteśmy powołani do tego, żeby być godnymi czci? Dlaczego pomimo bezmiernej nędzy naszych grzechów Pan Jezus kieruje do nas wezwanie: bądźcie doskonali, jak Ojciec wasz jest doskonały w niebie? Dlaczego święty Piotr cytuje słowa Księgi Kapłańskiej: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty? My doskonałymi, my świętymi? Jakim cudem? Otóż właśnie cudem. Mianowicie Bóg, miłość miłosierna, jak dostrzegł nasz upadek w grzech, nie pozostawił nas w naszej nędzy. Stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, odkupił nasze winy, otworzył bramy nieba, teraz tylko albo żebyśmy do Niego przyszli i razem z Nim tam możemy wejść. I to jest właśnie cud. Większego cudu w tym, co jest, nie ma. To jest cud jakby większy jeszcze niż samo dzieło stworzenia, zamierzone jako święte, skalane przez grzech i podniesione z grzechu przez Boga. Czyli, krótko mówiąc, nam Bóg też uczynił wielkie rzeczy. I teraz dobrze to rozważmy. W Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, staliśmy się dziećmi Ojca Przedwiecznego. To jest więcej niż raj ofiarowany pierwszym rodzicom. To sam święty Bóg uświęca człowieka, przebaczając jako ojciec, wykupując z niewoli grzechu, otwierając bramy nieba jako syn, zstępując, oświecając i prowadząc nas jako Duch Święty. Byłby w związku z tym w głębokim błędzie ktoś, kto by sądził, że jest w stanie sam, własnym wysiłkiem, dojść do świętości i do nieba. To jest możliwe tylko jako dzieło Boga w nas. Ale proszę zwrócić uwagę, Bóg szanuje ludzką wolność wyboru, którą nas sam obdarował w akcie stworzenia. Nie uświęci nas wbrew naszej woli, bez naszego współdziałania. Byłby w głębokim błędzie, kto by sądził, że świętość i niebo są mu należne bez żadnego wysiłku z jego strony, bez prawdziwego miłowania Boga. I w tym, co się składa na ten akt naszego zbawienia, to jest wielkie, potężne działanie Boga i nasze tak, żeby Bóg mógł działać. To jest łaska Boża działająca w nas i nasza zgoda na przyjęcie tej łaski Bożej. Teraz to sobie uświadommy bardzo wyraźnie, że to nie chodzi tylko o deklarację: Panie Boże, ja chcę być w niebie. Zrobię taki, trochę odskoczę od poważnego tonu naszego rozważania. Powiem Państwu anegdotę. Jeden z polskich biskupów poprosił moją koleżankę na rozmowę, sprawdzian z religii, za co je robić. Niech Pani powie, kiedy to diabeł został strącony z nieba? No, wtedy, kiedy powiedział, że nie będzie służył. Bardzo dobrze, ale czy on tak od razu został strącony? Więc ona tam gwałtownie przypomina sobie zapisy Apokalipsy, no co ona tam... Biskup czeka, patrzy i mówi, to ja Pani podpowiem. Niech mi Pani powie, czy jak on powiedział, że nie będzie służył, to on chciał opuścić niebo? zastanowiła, mówi, chyba nie. Widzi pani, tolerancji mu się zachciało. I wtedy święty Michał Archanioł powiedział, dość. Otóż, wracając do poważnego tonu naszego wywodu, kiedy Bóg daje nam łaskę, to my całym życiem ją przyjmujemy. Możemy to zrobić w ostatniej chwili, w ostatnim tchnieniu naszego życia. Pamiętam jakąś opowieść o ojcu Pio, którego nawiedziła żona samobójcy. Skoczył z mostu i zginął. A on ją uspokajał, wiem, znam sprawę, między skokiem z mostu a rozbiciem się o wodę gdzieś tam metrów w dół, żałował. Nie jest potępiony. Do ostatniego dnia, póki ten wybór życiowy będzie przedmiotem sądu. I my po prostu, sąd będzie polegał na tym, że my zobaczymy prawdę o naszym życiu. My możemy tutaj, żyjąc z łaską Bożą, współdziałać. O łaskę Bożą powinniśmy prosić, w łasce Bożej pokładać nadzieję. Wytrwałe współdziałanie z łaską Bożą staje się naszą zasługą, naszą drogą do świętości. Święty Jan mówi tak, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się podobnie, jak on jest święty. Położyć nadzieję w Bogu. Proszę wspomnieć drugą encyklikę Benedykta XVI Spe Salvi, Nadzieja Zbawienia. Właśnie encyklika jest o wierze i nadziei. I papież bardzo mocno eksponuje to, że wiara zawiera w sobie jakby w sposób konieczny nadzieję. Wiara rodzi nadzieję. Nie ma wiary takiej o... Ja wierzę, że tam przyjedzie jakiś pociąg, albo nie wierzę. Nie, czegoś takiego nie ma. Wiara rodzi nadzieję, że jest prawdziwa wiara. To ona powoduje, że ja poprzez nadzieję, cnotę nadzieję, ja przylgnę do Pana Boga i staję się... Oczywiście to może wyglądać bardzo różnie, bo są tacy święci, nie wiem, święty Dominik Savio w wieku 13 lat osiągnął wielką świętość, prawda, jednym skokiem, prawda, a są tacy, którzy o tak chodzą w swoim życiu, żeby tą świętość na koniec osiągnąć. Natomiast odrzucenie tej łaski, Bożej lekceważenie staje się już samo w sobie winą i staje się przyczyną kolejnych grzechów. Pozbawiamy się tego daru, który nas umacnia, który buduje naszą wiarę, który powoduje, że możemy pokładać Bogu nadzieję, że uczymy się kochać. Jesteśmy pozbawieni cnót nadprzyrodzonych, zdani wyłącznie na cnoty naturalne. Te oczywiście też słabną. No i wtedy zaczyna się ludzka tragedia. I na tym tle postawmy bardzo praktyczne pytanie. A w których naszych czynach mamy podejmować wysiłek współpracy z łaską Bożą? Oczywiście we wszystkich. W każdym naszym czynie. Kiedy zatem stawiamy, wracamy do początku naszego wykładu, to pytanie, czy polityka może być drogą do świętości, to odpowiadamy tak, ponieważ polityka jest dziedziną czynów ludzkich, nie tylko może, ona powinna być drogą do świętości. Czyli także polityka powinna być przestrzenią współdziałania człowieka z Bogiem, człowieka z łaską Bożą. Zresztą jakim to tytułem? Czyny doniosłe dla dobra naszego i dobra naszych bliźnich, czyli dla dobra wspólnego, miałyby być obojętne z punktu widzenia nauki Bożej i powołania do świętości. To w takim razie odpowiedzmy sobie teraz, czym jest polityka, bo prawda jest taka, że kiedy obserwujemy życie publiczne, to ono nie stwarza wrażenia, że jest dziedziną działania świętych. Działanie człowieka, to Pan Jezus w swoim nauczeniu to zwraca uwagę, ujawnia to, co naprawdę kryje się w sercu człowieka. Po owocach, po czynach poznajemy. Czyny ludzkie, które nie są wyrazem wewnętrznej świętości, wprowadzają chaos. Nie budują, tylko burzą, nie leczą, tylko ranią. Proszę zobaczyć, to dotyczy każdej dziedziny działania ludzkiego. Życie małżeńskie, relacje między rodzicami a dziećmi, między narzeczonymi, relacje między przyjaciółmi, relacje między kolegami w pracy, relacje między sąsiadami. Jak nie ma w człowieku ładu, to potem ten brak ładu zostanie ujawniony wcześniej czy później na zewnątrz. Brak świętości powoduje to, że czasami nawet samo rozmawianie o polityce jest przykre. W związku z tym proszę zobaczyć, jest taki odruch. Czasami nawet dzisiaj tu z kimś rozmawiałem, jak ktoś jest nagabywany o sprawy polityczne, on zamyka uszy, odwraca się, on w ogóle... Dlaczego? Bo jego boli. To nie jest tak, że to jest kompletnie nieodpowiedzialny człowiek. To być może to jest człowiek ciężko obolały. Ale czy to jest powód, żeby nie rozmawiać? Może raczej trzeba powiedzieć, a co uczynić, żeby życie publiczne było dziedziną godną ludzkiego powołania, czyli ludzkiego powołania do świętości. Czym zatem naprawdę jest polityka? Co jest polityką? I kto jest za nią odpowiedzialny? To są kluczowe pytania. Dla życia politycznego, które oczywiście padają po tym zrozumieniu Bóg, jego dar dla człowieka, człowiek, no i jeden z przedmiotów działania ludzkiego, polityka. Przy tym jesteśmy teraz. Proszę Państwa, w życiu bardzo często widzimy taką walkę o postawienie na swoim. Nawet w małżeństwie potrafi się to, prawda? Jak byś próbowała nie ustąpić, jak ty nie spróbujesz ustąpić, to... To jest taka chęć panowania nad innymi. Często jest to chęć wyniesienia ponad innych. I kusi nas, żeby uznać, że właśnie ta walka o zwycięstwo nad bliźnimi, walka o władzę, jest istotą polityki. Tej pokusie ulegają poszczególne osoby, grupy społeczne, a nawet całe narody. Na tym założeniu oparte są całe ustroje polityczne. Tworzone są całe doktryny. Jak wykładałem studentom stosunki międzynarodowe w Toruniu, musiałem między innymi relacjonować niektóre z takich doktryn, które ukazują politykę jako walkę o władzę. W istocie te doktryny podnoszą do rangi reguły postępowania to, co w oczach Bożych jest jedynie pychą żywota. Kto według tej miary pychy żywota jest dobrym politykiem? Oczywiście ten, kto postawił na swoim, kto innych pokonał, kto nad innymi zapanował, kto się wysoko wzniósł i nie pozwolił się strącić, mniejsza o to jak. Ważne, że zrobił to skutecznie. Na drodze tej pychy skutecznej ginie miłość bliźniego. A kiedy ginie miłość bliźniego, kończy się dojrzewanie człowieka do miłości Boga. My jesteśmy przez Stwórcę tak ukształtowanymi bytami, które, mówimy, są, mają pewną potencjalność w sobie. My dojrzewamy. Całe nasze życie, spotkanie z innymi ludźmi, współpraca, spory, walki, tworzenie jakichś dzieł, uczenie się przed służeniem innym i tak dalej. To wszystko jest uczenie się tego, co będzie nam potrzebne przed Bogiem. Bo nie mamy od razu danej. O, już jest. Bóg oczywiście może tak dać, ale Bóg chce, żeby w tym dojrzewaniu do miłości była też nasza, ta maleńka zasługa współpracy z łaską Bożą. I potem, jak kończy się miłość bliźniego i kończy się dojrzewanie do miłości Boga, to powstają przewrotne uzasadnienia dla bardzo małych ludzkich czynów. Na przykład, mając wielką władzę, człowiek będzie mógł czynić wiele dobra, a wielki cel, wielkie dobro uświęca środki. To jest definicja Mikołaja Machiavellego, doradcy florenckich medyceuszy, takiego XVI-wiecznego włoskiego myśliciela. Najwyraźniej tutaj w tym cel uświęca środki jest mowa o świętości jakiejś innej niż Boża i do Boga upodobniająca. Ten machiavelizm jest bardzo powszechnionym, dominującym w sensie socjologicznym, jednocześnie głęboko fałszywym pojęciem polityki. Najczęściej, tak diagnozując, często z własnego doświadczenia mogę Państwu powiedzieć, bierze się z pychy i próżności, często z chciwości się bierze. z zawiści, z gniewu, z nienawiści, może brać się z lęku. My, ludzie, mamy niestety niebezpieczną skłonność do popadania w Machiavelli, kiedy wchodzimy w spór na jakimkolwiek poziomie. To nie musi być od razu miasto i Polska i stosunki międzynarodowe. Mogą być jakieś małe społeczności. Wtedy tracimy z oczu perspektywę rzeczy Bożych. Proszę zobaczyć, na tym właśnie polega pokusa. Diabeł nie jest w stanie pchnąć naszej woli. On nam pokazuje pewne rzeczywistości w odwróconej proporcji. To, co było dobre, bo tak to Bóg ustanowił, to pokazuje jako nieistotne przynajmniej. Dobrze, nie złe, ale nieistotne. A to, co jest niebezpieczne, szkodliwe dla człowieka rodzącego, to jest ważne i cenne. I w ramach tej zmienionej, na przykład przez emocje, bo się kłócimy proporcji, zaczynamy gubić perspektywę rzeczy Bożych. A wtedy już oczywiście jest pole do rozwoju machiawelizmu praktycznego. Machiawelizm jest drogą grzechu, to sobie trzeba powiedzieć, tak rozumiany. Czyli jest drogą wiodącą do potępienia, jeżeli człowiek się nie nawróci i nie odrzuci machiawelizmu. I jak tu, proszę Państwa, wreszcie nie przypomnieć, że machiawelizm jest typowym przykładem głębokiego regresu cywilizacyjnego. Przecież już wcześniej, w starożytności przedchrześcijańskiej, na 300 lat przed Chrystusem, w warunkach klasycznej filozofii greckiej, sformułowanie przypisywane chyba Arystotelesowi i słusznie, polityka to jest realizacja dobra wspólnego. Tę definicję podjął Kościół przez kolejne pokolenia. Święty Augustyn, święty Tomasz, Jan Paweł II tę definicję ubogacił. Wielokrotnie przytaczał w swojej nauce. Polityka, roztropna troska o dobro wspólne. Roztropna troska o dobro wspólne. I tę, krótko rozważmy, tę naukę o polityce jako roztropnej trosce o dobro wspólne, a rozważmy tę naukę właśnie z perspektywy powołania do świętości. Po pierwsze. Aby móc troszczyć się o dobro wspólne, najpierw należy to dobro poznać, rozeznać, zrozumieć. Jak można by się bowiem roztropnie troszczyć o coś, czego nie znamy, nie rozumiemy? A rozumny wysiłek odkrywania prawdy, zwłaszcza prawdy o tym, co dobre, a co złe, co pożyteczne dla człowieka, a co nie, i to jeszcze w rzeczach wspólnych, czyli jakże ważnych, to przecież bardzo istotne kroki na drodze do świętości. Szacunek dla prawdy i odkrywanie prawdy. Po drugie, o dobro wspólne mamy się troszczyć w sposób szczególny. Bo jest dobrem nie tylko naszym, ale jest dobrem naszych bliźni. Wzajemnie tak. Moje, nasze. Prawdziwa troska o dobro bliźnich to jest wyraz miłości bliźnich. A miłość bliźnich to jest kolejny krok na drodze do świętości, czyli do Boga. Nasz król bardzo jednoznacznie powiedział: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmilszych, mnieście uczynili. I wreszcie po trzecie, troska o dobro wspólne powinna być roztropna. Bo ktoś może mieć postawę miłości, rzeczy wspólnych, intencje wspaniałą, no ale się nie wykształcił, no coś zaniedbał, prawda? Nie zastanowił się, nie pomyślał, nie opanował swoich emocji, popadł w nieroztropność. To jest zło. A roztropność, proszę Państwa, to jest cnota. Roztropność to jest stała gotowość, dyspozycja odnajdywania słusznych, godziwych środków, które prowadzą do realizacji prawdziwego dobra. Roztropność to jest podstawowa cnota dobrze ukształtowanego sumienia, to święty Augustyn. To jest taka cnota, która nazywana jest auriga virtutum, czyli woźnica cnót. To jest cnota, która powoduje innymi cnotami, to są wszystkie bardzo ważne, ale ta roztropność jest tym, który nadaje ten kierunek. Wytrwałe natomiast ćwiczenie cnót i oczywiście zwalczanie wad, których mamy mnóstwo, to są bardzo charakterystyczne kroki na drodze do świętości. Proszę zobaczyć zatem polityka prawdziwie podjęta jako realizacja dobra wspólnego jest z definicji drogą do świętości. Oczywiście prawdziwa polityka, a nie makiawelizm, który przez wielu za politykę fałszywie jest używany, uznawany, ale polityką nie jest. I teraz powiedzmy sobie, a jakie są konsekwencje przyjęcia prawdy o polityce, która jest roztropną troską o dobro wspólne i drogą do świętości? Praktyczne konsekwencje trzy. Pierwsza. Skoro polityka jest realizacją dobra wspólnego, to powodzenie w polityce, czyli sukces, to coś, czego wszyscy pragniemy, wcale nie oznacza, że ktoś został wyniesiony nad innych, że ma władzę na swoim podstawie. Przeciwnie. Dla wielu ludzi wyniesienie, postawienie nad innymi ludźmi to jest najkrótsza droga do największej klęski, tej przed Panem Bogiem. I znowu przypomnijmy sobie słowa pańskie. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić? W istocie powodzenie w polityce to jest takie kształtowanie życia ludzkiej wspólnoty, żeby wszystkim jej członkom pomagała we wzrastaniu do najpełniejszego rozwoju, czyli właśnie także do świętości. Powodzenie w polityce to jest albo pomnożenie dobra wspólnego, albo obronienie zagrożonego dobra wspólnego. Najwyższe powodzenie w polityce to jest uczynienie tego, co sam Bóg chce, żeby zostało uczynione pomiędzy ludźmi. A ponieważ my jesteśmy w sytuacji, ze wszystkich zamiarów Bożych nie jesteśmy w stanie znać, to powodzenie uczniów Chrystusa w polityce zależy przede wszystkim od tego, czy czyniąc rzetelnie to, co rozpoznają jako zgodne z nauką Bożą i w najwyższym stopniu słuszne, podejmując działanie czy walkę, jednocześnie to działanie, tę walkę i owoce zawierzają Panu Bogu, który wie wszystko i może wszystko. Konsekwencja druga, która dotyczy zaangażowań publicznych Kościoła Świętego, bardzo ważna w naszej debacie publicznej. Niektórzy mówią, Kościół nie powinien zajmować się polityką, albo oznamiają, Kościół nie zajmuje się polityką. Owszem, udziałem Kościoła nie powinien być makiawelizm, ponieważ Kościół powinien stronić od zła. Czy jednak Kościół miałby być wolny od troski o dobro wspólne? Przecież wtedy wypierałby się miłości bliźniego, czyli podstawowego przesłania, które Pan Jezus nam zostawił. To jest niemożliwe. Oczywiście troska Kościoła o dobro wspólne, na przykład o dobro Polski, będzie się wyrażała w sposób właściwy Kościołowi, zgodny z jego powołaniami. Zatem w składaniu najświętszej ofiary, w intencji ojczyzny, w modlitwie za ojczyznę, w głoszeniu zdrowej nauki, w trosce o biednych, słabych, tych, którzy jakiegoś wsparcia ludzkiego potrzebują, czyli w aktach miłosierdzia wobec potrzebujących pomocy, a ewentualnie dopiero potem w jakichkolwiek innych działaniach. I proszę Państwa, zechciejcie zwrócić uwagę, że ten dziki wrzask, że Kościół się nie powinien wtrącać, to rozlega się nie wtedy, kiedy jakiś dyplomata kościelny usiłuje pomóc dyplomatom świeckim rozwiązać jakiś spór międzynarodowy. Ten dziki wrzask rozpoczyna się wtedy, kiedy Kościół formuje intencje mszy świętych za ojczyznę, kiedy wygłasza zdrową naukę o ojczyźnie. Bo zdrowa nauka, prawda, jest przykra dla tych, którzy postanowili ją odrzucić. Zechciejcie Państwo może... dobrze pamiętam, że trzeci, czwarty rozdział Księgi Mądrości. Postawa człowieka, który postanowił, no tak, nie ma Pana Boga, życie jak iskierka, no to teraz my sobie użymy. O, tam jakiś sprawiedliwy się znalazł. No to doświadczmy go, tu już oczywiście zaczyna przepowiednia mesjańska, doświadczmy go katuszą, zobaczmy, czy wytrwa, mówi, że wierzy Bogu, czy przyjdzie Bóg, żeby go ocalić. Nie? I potem komentarz Księgi Mądrości. Tak, czyniąc pobłądzili, bo nie docenili odpłaty dusz czystych. Przyjdzie taki moment, że wstrząśnięci do posad powiedzą, zbłądziliśmy, sprawiedliwy miał rację. I proszę zobaczyć, z czego się brało taka potęga świadectwa błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Przecież on nie politykował w takim sensie potocznym. On tylko brał Ewangelię i słowa Ewangelii przykładał do rzeczywistości, która się działa. Jedni mówili, bez słów nie musieliśmy mówić. Tak jest, ma rację. A inni się wściekali. Ten sam dar miał Jan Paweł II. Nie? On tylko mówił. Nie? To usiłowali go za klasyka. Postawiali klakierwi. Tak długo trwały brawa na krakowskim przedmieściu pod Świętą Anną w Warszawie, żeby tak papież uznał za stosowne powiedzieć: nie zagłuszajcie papieża, ja w waszym imieniu mówię. Konsekwencja trzecia. Odpowiadając na pytanie, czym polityka jest, odpowiadamy także na pytanie, kto jest uczestnikiem polityki, czyli na pytanie, kto naprawdę jest odpowiedzialny. Otóż odpowiedzialny jest każdy, kto może mieć jakikolwiek wpływ na dobro wspólne. Ten powinien się o nie troszczyć. I w takim zakresie, w jakim może mieć wpływ. Ja to bardzo mocno podkreślam, to może mieć wpływ. Nie ten, kto ma wpływ, jest odpowiedzialny, tylko ten, kto może mieć wpływ, jest odpowiedzialny. Unikanie odpowiedzialności za dobro wspólne też rodzi odpowiedzialność w sumieniu i przed Bogiem. To jest temat do rachunku sumienia. Czy ja nie unikałem odpowiedzialności za dobro wspólne? Nie tylko oni, jacyś tam anonimowi, są odpowiedzialni, tylko my wszyscy. I oczywiście każdy na miarę swoich możliwości i w ramach swoich obowiązków stanu. Jak już naprawdę nie można inaczej, to modlitwą, ofiarą, przykładem dobrego życia. A proszę zwrócić uwagę, bywają czasem takie stanowiska, że ludzie zauważają, że polityka jest pełna tego zła, które się tu wdarło. Mówią, że to zło jest takie rażące, ja się nie chcę ubrudzić złem, to ja będę stronił. Czy tego typu postawa może być uznana za akt dążenia do świętości? Czy to jest tylko przewrotność ludzka, która kryje lenistwo, niechęć ciężaru odpowiedzialności? Wreszcie pamiętamy, że także na mocy ludzkiego prawa obowiązującego w naszym państwie my, obywatele, jesteśmy współkrólami Polski. To znaczy, że na przykład przy okazji wyborów, referendów spoczywają na nas odpowiedzialność, współodpowiedzialność władców. I kiedyś może się zdarzyć, że będziemy przez Pana Boga sądzeni także z tego, jak wykorzystaliśmy nasze kompetencje obywateli do zarządzania państwem polskim. Oj, zdziwi się pewnie wtedy nie jeden, który sobie to w ogóle lekceważył, który sprzedawał głos za flaszkę wódki, który zastanawiał się nie nad dobrem wspólnym, tylko nad jakimiś swoimi korzyściami. Na zakończenie tej krótkiej refleksji garść pytań do rachunku sumienia obywateli. Jak zatem my, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, czyli legalni współwładcy Polski, przygotowujemy się do udźwignięcia tych obowiązków? Skąd bierzemy mądrość? Skąd wiedzę? Z telewizji? Uczymy się? Czy szukamy wiedzy? Czy porównujemy różne opinie, informacje? Czy naradzamy się między sobą nad tym, co słuszne, a co nie? Czy pamiętamy? Czy podejmujemy wysiłek pamięci? Jak ten człowiek wielokrotnie w życiu publicznym się zachował? Skąd bierzemy siłę do działania? Zwłaszcza szczególnie ważną wśród ludzi, którzy się zajmują bardziej aktywnie dziełami publicznymi, wśród tak zwanych polityków. Skąd bierzemy siłę do zaparcia się samych siebie, żeby nie popaść w zniechęcenie, w tchórzostwo, w prywatę, w zdradę? Przecież te wszystkie pokusy diabeł położył na naszej drodze. Czy modlimy się za Polskę oraz za nas samych i wzajemnie o światło dobrego rozeznania i łaskę dobrych decyzji? Dobrych, czyli takich, które Bogu mogłyby się podobać. Jak działamy? Czy jesteśmy sumienni i wytrwali? Czy Staramy się nasze czyny rozważać, przewidywać ich skutki, czy unikamy działań pochopnych i lekkomyślnych. To prymas Wyszyński w ramach ślubów jasnogórskich narodu polskiego jako jedną z wad narodowych wskazywał lekkomyślność, pochopność działania. A to, co jest lekkomyślne, z reguły się bardzo szybko wypala. My mamy taki charakter właśnie porywczy, a potem to wszystko tak się jakoś spali i nic z tego nie będzie. Według jakich kryteriów popieramy na przykład tych, a nie tamtych kandydatów? Czy stawiamy sobie pytanie, kto będzie lepszy dla Polski, czy może kto lepszy dla mnie i dla moich? Czy kto lepszy dla Tarnowa, a może kto lepszy dla mnie i dla moich? Kiedy obywatele nie kierują się tym, co lepsze dla narodu i państwa jako dla całości, to jakim prawem miałby nas oburzać, że przykładowo jakiś minister kieruje się prywatą, rozdzielając beneficjentów, robi to samo, co my, jako wyborcy. Czy godnym pochwały jest tak zwany polityk, będący przede wszystkim działaczem partyjnym i zabiegający przede wszystkim o to, żeby w podziale przeróżnych urzędów, beneficjów, właśnie jego partia wzięła najwięcej? Czy doprawdy najistotniejszą cechą jakiegoś polityka jest to, że należy do mojej partii, a nie do innej? Czy najistotniejszą cechą programu politycznego jest to, że moja partia go wypowiada, a nie jakaś inna? Czy kiedy moja partia uznała coś za program obowiązujący, to ja naprawdę mam to popierać, nawet kiedy w sumieniu mam świadomość, że to nie jest korzystne dla Polski? Czy dyscyplina partyjna znosi rachunek sumienia, czy znosi odpowiedzialność przed Bogiem? Ja to pytanie zadaję w sposób bardzo praktyczny. Ja byłem na naradzie pewnego gremium kierowniczego, pewnego wielkiego klubu politycznego, w którym jeden z bardzo znanych, ja oczywiście nie mówię nazwisk, bardzo znanych w Polsce polityków, zabrał głos i powiedział: w tym głosowaniu musimy ustanowić dyscyplinę głosowania, klubową dyscyplinę głosowania, żeby ludzie nie mieli problemów sumienia. Dyscyplina miałaby znosić problemy sumienia? Czy cała ta partyjność nie jest jeszcze jednym smutnym obrazem prywaty w życiu publicznym? A skoro to jest wymuszane na nas przez system prawny, polityczny, który funkcjonuje, czy to nie jest powód do zmiany systemu, żeby nie prowokował tej prywaty? Kiedyś przyjdzie czas naszego spotkania z Panem Jezusem jako naszym sędzią. Wśród różnych pytań, które nam postawi, może być i takie. Co uczyniłeś z Polską, którą Tobie powierzyłem na współkrólowanie? Może powiedzieć, jak się wywiązaliśmy z tego? Czy dzięki Twojemu działaniu Polska stała się bardziej święta? Czy Twoi bliźni dzięki kontaktowi z Tobą stali się bardziej święci? Czy dzięki Twojej służbie Polsce Ty sam stałeś się bardziej święty? I na zakończenie takie pytanie. Pan może powiedzieć: popatrz, ja zaprosiłem Ciebie do mojego królestwa, wiecznego królestwa, żebyś był współkrólem ze mną. To jest dla Ciebie przygotowany tron. A teraz pokaż mi, jaki tron dla mnie, współkrólu Polski, przygotowałeś w swojej własnej ojczyźnie. Chcę powiedzieć Państwu, że popełniłem książkę. Miałem nadzieję, że przywiozę ją w jakiejś większej ilości, ale drukarnia mi nie dała. Pewne rzeczy poszły tu i ówdzie w małej ilości, więc mam nadzieję, że panu Ryszardowi Fedorowi, który organizował nasze spotkanie, znany jest miejsce, zostawię kontakt przez niego. To rozważanie jest zaczerpnięte z początku książki. Potem staram się jakoś dalej podejmować pewne refleksje. Jeżeli by to Państwa zainteresowało, to dla utrwalenia sobie tej refleksji, dla zobaczenia, co tam jeszcze wymyśliłem, to polecam tę książczynę. Nazwałem ją O Polskę zgodną z wolą Bożą. Ale intencja, tytuł jest nieprzypadkowy, bo w mojej parafii Miłosierdzia Bożego w Radomiu jest grupa różańcowa, która się codziennie modli o Polskę zgodną z wolą Bożą. Więc po prostu z tej grupy różańcowej wzięliśmy tytuł. Dziękuję za cierpliwość i wysłuchanie.